Być może spotkaliście, słyszeliście jakiś miesiąc temu, przez media przewinęła się taka informacja o sklepie IKEA. Mianowicie sklep IKEA po raz pierwszy w historii, wypuszczając nową kolekcję zimową, zrezygnował z nazwy bożonarodzeniowa czy świąteczna, zamienił ją nazwą Winterfest, co po szwedzku dosłownie oznacza zimowa impreza. I tak na przykład jeśli wpiszemy na wyszukarce IKEA słowo choinka, to znajdziemy coś, co nazywa się roślina sztuczna do wnętrza Winterfest. Nie jest to choinka bożonarodzeniowa. Jest to oczywiście kierowane jakimiś tam względami poprawności politycznej zapewne. Z tym, że w naszym kraju chyba po raz pierwszy to się w jakiś taki większy sposób obiło o uszy ludziom, no bo generalnie w naszym kraju nikt takich rzeczy jeszcze nie robił. Ale na Zachodzie jest to chyba normą, bo chociażby słynne Merry Xmas zamiast Christmas, tak? Tego Chrystusa z tej nazwy się wyrzuca, żeby go nie używać, żeby nie razić innych ludzi. I dzisiaj będziemy czytać jedną historię z Biblii, gdzie też widzimy osobę, która niekoniecznie chciała widzieć Jezusa w Bożym Narodzeniu, w tym pierwszym Bożym Narodzeniu. Tydzień temu na grupie, mieliśmy na nabożeństwie grupę domową, czytaliśmy o mędrcach i tam był król Herod, który właśnie był tą osobą, która nie bardzo widziała Jezusa. I dzisiaj o nim będzie troszkę. Więc wrócimy do tej historii z Ewangelii Mateusza. Drugi rozdział, wersety od 1 do 12, a później od 16 do 18. Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze wschodu mędrcy. Pytali oni, gdzie jest nowonarodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu hołd. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli, w Betlejem Judzkim, tak bowiem zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszej spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela, mojego ludu. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem, powiedział, idźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko. Gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym ja mógł pójść oddać mu hołd. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę, a gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką, Maryją, upadli na kolana i oddali mu hołd. Otworzyli swe szkatuły, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. I teraz przeskakujemy do 16 wersetu. Gdy Herod spostrzegł, że mędrcy go zwiedli, bardzo się rozgniewał i kazał zabić Betlejem i w całej okolicy wszystkich chłopców poniżej 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Jeremiasza. W Rama usłyszano krzyk, płacz i wielki lament. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce, by ją pocieszano, bo ich już nie ma. Zanim przejdziemy do całej historii, nakreślmy sytuację, jaka panowała w tamtym czasie. Generalnie Izrael był pod jurysdykcją rzymską, Wielkie Imperium Rzymskie, którym rządził cesarz. Zresztą tutaj widzimy, że Mateusz pisze, że w pierwszym wersecie, że to się działo za panowania Heroda. Herod był królem w Jerozolimy. Były ustalone pewne królestwa, pewne granice państw. Byli cesarze, królowie. I właśnie Herod był królem w Judei. To, co o tym też na przykład Łukasz wspomina. I w takiej sytuacji politycznej do Izraela przychodzi, zazwyczaj mówimy trzech, ale nie wiadomo, ile było kilku gości. I zaczynają się pytać, gdzie jest nowonarodzony król? I to jest ten moment w historii, kiedy Jezus spotyka pierwszą osobę, która go nie chce w tych narodzinach. Był to właśnie król Herod. Kim był król Herod? Król Herod z historii znany Herodem Wielkim. To się tutaj się wspomogę trochę. Urodził się w roku 72 przed naszą erą. Na tron w Jerozolimie decyzją Senatu Rzymskiego Mianowany został w 1940 roku, jednak przez 3 lata, przez różne spory wojenne, jeszcze nie zasiadł na tym tronie. Zasiadł na nim dopiero w roku 1937. Wcześniej przez 10 lat był namiestnikiem Samarii i cele Syrii, a zmarł w 4 roku już naszej ery, więc dość długo panował, około 40 lat. Tytuł królewski otrzymał w sposób polityczny, ponieważ przyjaźnił się z cesarzem Augustem, wiedział doskonale, jak przypodobać się Rzymowi, co zrobić, żeby uzyskać ten tytuł, a tylko dodatkowo zbierał dość duże podatki dla cesarza. Dlaczego nazywany był Wielkim? Po pierwsze, dlatego właśnie, że długo rządził. Po drugie, zaprowadził na terenie Izraela względny pokój, gdzie wcześniej tego nie było. Zrobił to, co prawda, przy użyciu siły, ale później był pokój. Po trzecie, był bardzo dobrym zarządcą. Generalnie Izrael w tym czasie dobrze prosperował. I po czwarte, z czego jest chyba najbardziej znane, był bardzo dobrym budowniczym. Za jego czasów powstała część budowli, których ruiny jeszcze do tej pory można oglądać, jak na przykład w Cezarei Nadmorskiej port, teatr, pałac. Rozbudował Masadę, czyli starożytną twierdzę. Tam też miał część swoją, jedną ze swoich posiadłości. Masada stoi do dzisiaj. W roku 20 przed naszą erą rozpoczął przebudowę świątyni w Jerozolimie. Jak z historii wiemy, w 70 roku świątynia została zburzona, ale został z niej fragment zachodniego muru, który właśnie wybudował Herod. Ten mur jest nam obecnie znany jako Ściana Płaczu. Dlatego Herod nazywany był Wielkim. No i wracamy do naszej historii. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy królem Herodem, wielkim władcą. Mamy duże zasługi dla Rzymu. Mamy dobre relacje z Cezarem. Mamy względny pokój. I nagle przychodzi do nas kilku kolesi i się pyta, gdzie jest ten nowy król żydowski. Widzimy w trzecim wersecie, że Heroda to przeraziło. Dlaczego? Bo Herod sam uważał siebie za króla Żydów. Więc jak w ogóle ktoś mógł go pytać, gdzie jest nowy król żydowski? Tylko że Herod był człowiekiem inteligentnym. On się uważał za króla Żydów, ale wiedział, że nim nie jest. Nie jest prawowitym królem Żydów. Dlaczego? Ponieważ król Żydów musi być potomkiem Dawida. A Herod? Herod z matki był Żydem, z ojca Idumejczykiem, więc nie był nawet w pełni Żydem i nie pochodził z linii Dawida. Dlaczego go jeszcze to przeraziło? Herod bardzo bał się, że utraci swoją władzę. Miał po prostu na tym punkcie pewne swoje rzeczy, o których wspomnę troszkę później. Więc był generalnie przerażony, kiedy ktoś przyszedł do niego i pyta się o nowego króla. Jak widzimy, wezwał do siebie mędrców już po tym, potajemnie, bo chciał się potajemnie wypytać, gdzie ten Jezus, w wersecie 7 to czytamy, gdzie ten nowy król się urodzi. Zrobił to potajemnie po to, żeby później właśnie pozbyć się kolejnego, ewentualnie kogoś, kto chciałby zająć jego miejsce. Jednak widzimy, że wiemy doskonale, znamy tą historię i wiemy, że Bóg nie pozwolił Herodowi zrealizować tego planu, bo jeśli ktoś próbuje mieszać w Bożym planie, no to Bóg będzie mieszał też w tym wszystkim. Bóg pokazał mędrcom w wersie 12, widzimy, iść inną drogą, żeby nie poszli do Heroda. I w wersecie 16 widzimy, że kiedy Herod się o tym dowiedział, to już nie był przerażony. Jego sytuacja się całkowicie zmieniła. Z przerażenia w złość, gniew, był rozgniewany. Można tak powiedzieć, wkurzyliście króla Heroda? A przecież tak się nie robi. Więc Herod wymyślił karę. Wysłał swoich ludzi, żeby pozabijali wszystkie dzieci poniżej 2 roku życia, zamiast tylko tego jednego, którego chciał się pozbyć wcześniej. Znamy to oczywiście tak jako rzeź niewiniątek. Wysłał żołnierzy, by zabili właśnie te dzieci, żeby mieć pewność, że nikt nie wstąpi na jego tron. Być może ktoś się zastanawia, czy na pewno Herod był aż takim okrutnikiem, żeby zabić małe, nikomu niewinne dzieci. No to posłuchajmy jeszcze trochę o Herodzie. O Herodzie mówiło się, że jest wielkim budowniczym i wielkim rzeźnikiem. Gdy wstąpił na tron, pozabijał członków swojej najbliższej rodziny, bo bał się, że ktoś będzie z nich chciał przejąć albo będzie mógł przejąć jego tron. W pewnym momencie kazał wymordować połowę Sanhedrynu, czyli najwyższej żydowskiej izby sądowniczej i religijnej, ponieważ nie chcieli wydawać zgodnie z jego wolą wyroków. Wymordował połowę, zastąpił ich swoimi ludźmi. Polityka po prostu. Zabił swoją żonę, jedną z żon, prawdopodobnie ulubioną, swoją teściową, swoich trzech synów, bo stwierdził, że chcą zająć jego tron. W dniu swojej śmierci, prawdopodobnie już leżąc na łożu śmierci, kazał zabić najbardziej wpływowych ludzi w Judei, bo bał się, że w Izraelu, kiedy umrze, nikt nie będzie płakał, a chciał, żeby ludzie płakali. Więc to był taki typ osoby. Cesarz August powiedział o nim takie zdanie. Wolałbym być świnią Heroda niż jego synem. To już o czymś świadczy o człowieku. Więc jeśli popatrzymy na tą rzeź niewiniątek, czy chyba możemy stwierdzić, że Herod mógł być do tego zdolny. Pomimo że tego, że wielu historyków, nikt o tym nie wspomina poza Biblią, ale tak popatrzmy tak realnie. Betlejem, dwa tygodnie temu mówiłem o Nazaret. Nazaret miał 700 osób. Betlejem prawdopodobnie jeszcze było jeszcze mniejsze, miało od 200 do 300 mieszkańców. To załóżmy, że dzieci do drugiego roku życia było maksymalnie 10%. Będzie okej? Okay? 20-30 dzieci, z tego połowa chłopcy, 10-15. Zamordować 10 chłopców w wielkim Imperium Rzymskim? Kogoś by to obeszło? Wątpię. Mateusz opisuje jednak, że to miało miejsce. Podaje nawet proroctwo, które o tym przepowiedziano wcześniej. Jeremiasz w 31 rozdziale, 15 wersecie. Tak mówi Pan, w Rama słychać głos skargi, gorzki płacz. To Rachela opłakuje synów, nie daje się pocieszyć po stracie swych dzieci. Więc jak widzimy, okres, w którym panował Herod, był okresem, w którym panował, myślę, że dość duży strach. Ludzie nie wiedzieli, co ich może spotkać. I generalnie ludzie się bali. I być może jest tak, że wchodząc w okres świąteczny, my też się czegoś boimy. Bo jedna z rzeczy, których możemy się nauczyć z tej historii o królu Herodzie, jest taka. Możemy być przerażeni z powodu Jezusa, tak jak Herod. Możemy być zazdrośni o Jezusa, tak jak Herod. Możemy być wściekli na Jezusa z różnych powodów. Ale nie możemy zabić Jezusa, Bóg na to nie pozwoli. I nieważne, jak będziemy się starać, ludzie jak będą się starać, nie możemy się go pozbyć z tych świąt. To Jezus jest główną, najważniejszą częścią tej historii świątecznej i po prostu nie da się go pozbyć, tak jak próbuje to na przykład zrobić IKEA, nazywając Boże Narodzenie Winterfestem. A co do Heroda, wracając, to z jednej rzeczą miał rację. Jezus chciał zająć jego tron. Jezus chce zająć tron każdego z nas. Chce zająć tron naszego życia, naszego serca. Chce na nim po prostu usiąść i panować w naszym życiu. I to jest z powodu, dlaczego świat tak bardzo ma problem z Jezusem. Jezus jest królem królów, panów panów. On rządzi. My nie mamy żadnej kontroli, ma ją Bóg. Dlatego świat chce się go pozbyć. Bo kultura, w której żyjemy, uczy nas takich rzeczy, że jesteśmy kowalami własnego losu. Rządzimy swoim własnym życiem. Możemy robić, jeśli czegoś bardzo chcemy, to osiągniemy. Jezus nie przyszedł na ziemię, nie powiedział, okej, siedź na tronie swojego życia, bądź sobą, rób to, na co masz ochotę. Rób tak, abyś czuł się po prostu dobrze. Ja sobie posiedzę, popatrzę z boku. Nie. Jezus przychodzi na świat po to, by zasiąść na naszym tronie. Herod ma całkowitą rację. I pomimo tego, że Herod ma rację, to nie spotkałem jeszcze osoby, która powiedziałaby, że w te święta utożsamia się z Herodem. A jak popatrzymy na siebie samych, to taki król Herod siedzi w każdym z nas. Ja widzę często w sobie Heroda, który chce siedzieć na tronie swojego własnego życia. Nie chce, żeby mu ktoś mówił, co mam robić. To jest właśnie król Herod. I taki król może siedzieć na tronach naszego życia, a może też siedzieć Jezus, zupełnie inny król, o którym prorok Micheasz, pisząc o tym, że urodzi się w Betlejem, pisał tak. Trzeci rozdział Księgi Michała, piąty rozdział, przepraszam, wersety od 2 do 5. A ty, Betlejem Efrata, tak mały jesteś wśród judzkich osiedli. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu. Wystąpi on i będzie ich pasł mocą Pana, w majestacie imienia Pana, swojego Boga. A oni się osiedlą, bo nastanie wielki pokój aż po krańce ziemi. On sam będzie pokojem. Jezus nie jest królem, któremu chodzi o władzę, o zdobywanie władzy siłą, zabijaniem kogokolwiek. Nie jest królem, który chce tylko swojego dobra. Tak jak czytamy, że będzie pas mocą Pana. Jezus jest królem, który jest pasterzem, który o nas dba, troszczy się o nas i dba o pokój. Motywowany jest przede wszystkim miłością do każdego z nas. Nie przychodzi po to, żeby zabierać życie, ale po to, żeby oddać swoje własne. I to jest ten król, którego narodziny świętujemy, więc nie możemy w żaden sposób go pominąć w te święta, tak jakby niektórzy chcieli. W tej historii są jeszcze inni bohaterowie. Widzimy, że Herod zwraca się do uczonych w piśmie i kapłanów, czyli prawdopodobnie do Sanhedrynu, najwyższej władzy, która tam była, bo oni wiedzą więcej. Pierwsze pytanie, generalnie oni wiedzieli wszystko o Mesjaszu, uczyli się tego od małego, wiedzieli wszystko, więc Herod ich zwołuje i pyta, no dobra, to gdzie ma urodzić się ten Mesjasz, gdzie ten król Żydów ma się urodzić? Bez wahania mu odpowiadają, no przecież to proste pytanie, wiadomo, w Betlejem, prorok Michał to zapowiedział. I jedna rzecz o tych nauczycielach, o tych przywódcach. Musimy zrozumieć, że oni byli ludźmi opłacanymi przez Heroda. Im było wygodnie. Część z nich była ustanowiona przez Heroda w tym Sanhedrynie, bo część wymordowała, jeśli się z nim nie zgadzali. Oni zatwierdzali z religijnego punktu widzenia wszystko, co robił Herod. Byli niesamowicie wykształceni. Żeby dostać się do tego grona, to w wieku 13 lat powinno się już znać na pamięć cały pięcioksiąg. To są ludzie, którzy znają doskonale Biblię. Oni wiedzą, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Tylko jest właśnie z tym problem. Oni wiedzieli, ale całkowicie nic z tą wiedzą nie zrobili. Jesteście w stanie sobie wyobrazić? Przychodzą do nich ludzie, poganie nawet, których prowadzi gwiazda, mówią im, że gdzieś urodził się król Żydów. Co oni robią? Kompletnie nic. Wyobrażam sobie, że jeden z nich idzie po ciężkim dniu do domu, żona się go pyta, no co tam dzisiaj w pracy, kochanie? Nic specjalnego. Przyszło kilku gości, mówili, że urodził się gdzieś król Żydów. No sorry, kiedy słyszysz coś takiego, czym się uczysz od lat, musisz zareagować. I wiecie, mam wrażenie, że w Polsce sytuacja w wielu domach może być podobna. Świętujemy Boże Narodzenie co roku, ale po drodze nie szukamy Jezusa w tych świętach. Nie bądźmy tacy. Nie świętujmy świąt bez Jezusa. Anioł w Ewangelii Łukasza pasterzom powiedział coś takiego. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Święta to jest dobra wiadomość. Narodził się król, abyśmy mogli być zbawieni. Oznacza to, że nasze grzechy zostaną obmyte, że życie wieczne może być moim, twoim udziałem, że możesz mieć nadzieję, bo tak jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, urodził się Emanuel, Bóg jest z nami. To jest wspaniała wiadomość. Ale wielu ludzi może nawet angażuje się w święta, chodzi do kościoła, słyszy tę historię, znają, ale mówi, że ten cały Jezus to nie dla nich, nie chcą go szukać. Chciałbym, żeby takie osoby, jeśli są na sali, zwróciły uwagę na tych właśnie nauczycieli. Z Jerozolimy do Betlejem było około 10 kilometrów. 2 godziny na piechotę, osiołkiem może trochę krócej. Mogli pójść, sprawdzić, zadać chociaż kilka pytań, upewnić się. Oni nie zrobili nic. Skoro przywódcy religijni, którzy doskonale znają całą historię, mogą przeoczyć Jezusa, przeoczyć Mesjasza, to może to zrobić każdy z nas. Nie bądźmy tacy. Wykonajmy te kilka kroków, które dzieli nas od Jezusa. Nie przegapmy tego, co On dla nas zrobił. Bo wiedzieć o tym dziecku to jest jedno, ale tak naprawdę trzeba znać tego, bo On przyszedł po to, żebyśmy Go znali i po to, żeby nas zbawić. I na koniec jeszcze z tej historii trzecia grupa. Prawdziwi bohaterowie, mędrcy ze wschodu. Generalnie jeśli myślimy o nich, to są nieodzowną częścią tej historii. Widzimy szopki, nie wyobrażamy sobie, że obok Jezusa, Marii, małego Jezusa nie ma trzech mędrców z ich darami, z kadzidłem, mirą, złotem. Ten obraz mamy zakorzeniony, że oni są tam zawsze. A jeśli popatrzymy tak z logicznego punktu widzenia, to są to osoby, których powinniśmy się tam najmniej spodziewać. Byli to mędrcy ze wschodu, czyli prawdopodobnie z Babilonu. Z Jerozolimy do Babilonu było około 800 kilometrów. Marsz do Betlejem musiał im zająć co najmniej kilkadziesiąt dni, jeśli może nie kilka miesięcy. Nie powinno ich tam nawet być w tej historii. Żeby zrozumieć jeszcze dokładniej, dlaczego ich nie powinno być, to musimy wiedzieć też, kim tacy mędrcy czy magowie, jak niektóre przykłady byli, podają, robili na dworze króla w Babilonii. Były to osoby, które były doradcami króla. Generalnie nie były to osoby religijne. Być może czytały z gwiazd, potrafili przepowiedzieć sny. To są takie osoby. Jedyne, co mogło ich w jakiś sposób łączyć z Izraelem, to postać Daniela, który żył 600 lat przed tymi urodzinami. Ale to jest tylko może. Może jakieś historie o Danielu przetrwały do ich czasów. Może słyszeli. Ale to jest tylko może. Nie wiadomo. Generalnie nie mieli prawa tam być. Logicznie rzecz patrząc. Być może po prostu jeden z nich był właśnie odpowiedzialny za obserwację gwiazd. Nagle Bóg sprawił, że pojawiła się nowa gwiazda. Stwierdził, że za nią pójdzie. Jednego, czego możemy o tych mędrcach być pewni, to tego, że czegoś szukali. Bo nie idziesz za gwiazdą, która ci wskazuje drogę, jeśli masz wszystko. Nie zostawiasz wszystkiego, co masz, jeśli czegoś ci nie brakuje i czegoś nie szukasz. Generalnie ci ludzie, którzy doradzali królów, w trosce o swoje życie często potrafili kłamać królowi, żeby tylko zachować swoje życie. Potrafili tak przedstawiać sytuację, że król im wierzył. Jednak oni, myślę, że w głębi duszy taka osoba czuje, że jest oszustem, że czegoś jej brakuje. Kiedy kładziesz głowę na poduszce przed snem, kolejny raz myślisz sobie, że to znowu nie jest to, to czegoś brakuje. I wtedy wchodzi twój kolega i mówi ci, że na niebie jest nowa gwiazda i wskazuje drogę, to wstajesz i idziesz. Bo być może znajdziesz akurat odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. Odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie znasz. No więc ruszyli w drogę. Gdzie? Do najbardziej logicznego miejsca, gdzie chce się spotkać nowonarodzonego króla. Do Jerozolimy, stolicy, do pałacu. I kiedy rodzi się król, można sobie myśleć, że cały naród świętuje. Że ewentualnie pójdą do króla panującego, spytają się, gdzie jest ten nowonarodzony król, a Herod im wskaże drogę. Idźcie tędy schodami, tam jest z matką. Oni zastają zupełnie inną sytuację. Muszą pytać, gdzie? Gdzie jest ten król nowonarodzony? I myślę, że jest to jedno z najważniejszych pytań, które możemy zadać w te święta. Gdzie? Gdzie znajdę nadzieję na przyszłość? Gdzie znajdę rozwiązanie swoich problemów? Gdzie znajdę uleczenie od bólu? Gdzie znajdę odpowiedzi na moje pytania? Gdzie znajdę miłość? Gdzie znajdę akceptację? Gdzie znajdę nowy początek? I gdzie znajdę przebaczenie za moją przeszłość? I w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza widzimy odpowiedź gdzie? W stajence pod Betlejem. Chciałbym, żebyście na koniec pomyśleli chwilkę, jakie jest wasze pytanie, gdzie? i gdzie szukacie na nie odpowiedzi? Ci mędrcy go szukali, przeszli 800 kilometrów. Bądźmy jak ci mędrcy. Prorok Jeremiasz w 29 rozdziale zapisał takie słowa. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, tak mówi Pan. Generalnie to znalezienie Pana Boga jest łatwe. Widzimy to doskonale w przykładzie mędrców. Pogan, którzy przebyli ponad 800 kilometrów. Jeśli będziesz szukał w te święta Boga, znajdziesz Go. Bo po prostu tych świąt nie da się bez Niego obchodzić, tak jakby niektórzy chcieli. Jeśli Go w nich nie widzisz, szukaj. Na pewno znajdziesz. I tego sobie Wam życzę w te święta. Abyśmy mogli naprawdę Go odnaleźć. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś obecny, Panie, w te święta i każdego dnia, Panie. I że w tym szczególnym okresie, pomimo zabiegania, Panie, Ty chcesz nam przypomnieć, że Ty jesteś obecny, że to Ty jesteś istotą tych świąt i mimo, że niektórzy ludzie Cię w nich nie widzą, to bez Ciebie nawet byśmy nic nie świętowali teraz. Dziękuję Ci za to, Panie. Proszę Ci, dotykaj naszych serc, nie pozwól nam zapominać o sobie w tym okresie, a także w każdym innym, Panie. Proszę Ci, otwieraj nam nasze serca na Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty miałeś tak wspaniały plan i dla naszego zbawienia, że te narodziny, które świętujemy, to tylko dla nas, Panie. Dziękuję Ci za to w Twoim świętym imieniu. Amen.